Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Trojanowski, Skarbiec TFI. Dzisiaj razem ze mną jest Grzegorz Zatryb, dyrektor inwestycyjny do spraw produktów dłużnych i alternatywnych.
Dzień dobry.
I Kamil Sobolewski, zarządzający funduszami dłużnymi.
Dzień dobry.
Panowie, dzisiaj porozmawiamy chwilę o temacie, o którym dostaliśmy informację w zeszłym tygodniu, gdyż na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego kwestii wyceny liniowej. Według tego projektu ta wycena liniowa ma zostać zniesiona od początku 2020 roku. No przy czym nadal bolączką jest to, że nie powstał jakiś jednolity model, który miałby prowadzić do takich godziwych wycen rynkowych dla wszystkich instrumentów. No i pytanie do Was, jak Skarbiec w ramach swoich funduszy dłużnych podchodzi do tego tematu?
Chciałoby się powiedzieć, że to nie jest nasz problem w tej chwili właściwie, chociaż to by była lekka przesada. Ta tak zwana linijka, wycena efektywną stopą procentową, była zasadniczym sposobem wyceny w większości papierów korporacyjnych na polskim rynku od zawsze właściwie. I tak naprawdę no to co się zdarzało mieć i nam w portfelach, też z reguły było tak wyceniane. Jednak od pewnego czasu staraliśmy się w jak największym stopniu urynkawiać nasze wyceny. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy kolejny ruch, rozszerzając tą wycenę na kolejne instrumenty. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że to chyba każdy wie, że jest to w skarbcu podejście stosowane od dawna. Nie mamy tego typu papierów w portfelach bardzo dużo. Nigdy nie mieliśmy funduszu obligacji korporacyjnych. Staramy się sięgać po instrumenty zagraniczne, które nie dość, że wyceniane rynkowo, to jeszcze często, a właściwie zawsze lepiej płacą. I dla nas wprowadzenie tego rozporządzenia, no to będzie po prostu ujednolicenie zasad gry dla całego rynku i w konsekwencji wzrost bezpieczeństwa, poprawienie przejrzystości funduszy i wyeliminowanie jakichś takich, no powiedzmy, okazji do mis-sellingu, jeżeli takie się pojawiały, a znając historię rynku funduszy obligacji korporacyjnych, no to trudno tutaj powiedzieć, że tego nigdy nie było.
Kamil, komentarze?
Mi bardzo się podoba pomysł Ministerstwa Finansów, żeby zerwać z wyceną liniową. Wydaje mi się, że podstawą porównywalności wyników inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych jest wycena w tej samej cenie, a wycena liniowa nie spełniała tego parametru. Również wycena liniowa zaburza obserwowaną zmienność funduszy i tym samym nie pozwala na jej podstawie ocenić tego, na ile faktycznie ryzykowny jest portfel funduszu. Jeśli chodzi o fundusze skarbca, ja odpowiadam akurat za te fundusze dłużne, które mogą inwestować relatywnie dużo w obligacje korporacyjne, których ta kwestia głównie dotyczy. Natomiast z wyboru wynikającego głównie z tego, jakie są wyceny i płynność ryzyka korporacyjnego w Polsce, podszedłem do tego w ten sposób, że staram się utrzymywać bardzo niewielkie ilości tych obligacji w portfelu. Papiery korporacyjne w moich funduszach, to są fundusze konserwatywny plus i dłużny uniwersalny, stanowią między 15 a 19% aktywów. W związku z tym, że w grupie porównawczej dla tych funduszy w obu przypadkach mogłoby to być 50%, to uważam tą alokację za bardzo niską. Dlatego jakby nie postrzegam tego jako jakiegoś rodzaju tego wprowadzenia wycen innych niż liniowe, jako jakiegoś zagrożenia, wręcz przeciwnie, jako dużą szansę na to, że rynek się będzie jakby dzięki temu cywilizował. To, na co branża na pewno będzie zwracała uwagę, to fakt, że nie wszystkie papiery są notowane, a w niektórych przypadkach notowanie nie oznacza aktywnego rynku. To oczywiście jest prawda, natomiast przynajmniej w przypadku naszych funduszy ten problem dotyczy pewnie bardziej 20-30% tego typu papierów, a nie większości tych papierów, więc no, liczymy na to, że Ministerstwo Finansów zrealizuje inicjatywę, którą zapowiedziało.
No właśnie, tutaj odnośnie kwestii aktywnego rynku, ja myślę, że też warto wspomnieć o kwestii płynności, tak, która no, oprócz kwestii samej wyceny też jest jakimś istotnym elementem, na który zwracacie uwagę przy zarządzaniu funduszami.
Tak, to podejście mamy od początku. Tu w Skarbcu spotkało się dwóch ortodoksów w zakresie tego, jak zarządzać polskim ryzykiem korporacyjnym. No i tak jak mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, ta proporcja polskiego ryzyka korporacyjnego w naszych funduszach waha się od no, niecałego jednego do około 20% w zależności od funduszu. Mówimy o ryzyku polskich złotowych obligacji korporacyjnych, co jakby pokazuje, że nawet gdyby całość tego była niepłynna, to nie jest to jakiś poważny problem. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że ponad połowa tych pozycji to są papiery no, generalnie sektora finansowego, banków i to tych banków pewnie z pierwszej piątki, a nie gdzieś z dalszych pozycji, dzięki czemu możemy mieć przekonanie, że większość tego portfela jest płynna. Miejsce, gdzie szukamy dzisiaj ekspozycji na ryzyko korporacyjne i szerzej na ryzyko kredytowe, to są rynki międzynarodowe, gdzie zakup i sprzedaż kilku milionów euro czy dolarów konkretnej obligacji, czy zakup czy sprzedaż kilkunastu, kilkudziesięciu milionów euro czy dolarów ETF-ów dających podobną ekspozycję na ryzyko korporacyjne, czy szerzej ryzyko kredytowe, na przykład państw emerging markets, to jest kwestia do zrealizowania w kilka minut. Zupełnie inny świat niż w Polsce i wolimy po prostu żyć w tym świecie niż na tym naszym lokalnym podwórku.
Tak jak Kamil zauważył, obligacje korporacyjne to nie jest jednolita grupa i tutaj mamy na pewno powód do zadowolenia i dumy. W Skarbcu nie mieliśmy żadnych istotnych problemów z bankrutującymi emitentami. To się takie rzeczy się w naszych portfelach na ich wynikach nigdy nie odcisnęły specjalnie. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, no to można powiedzieć, że to się taka robi nasza skarbcowa specjalizacja powoli, bo jesteśmy bardzo znani z tego, że mamy znakomity portfel inwestycji w akcje zagranicznych, mniej znane, że mamy też tutaj dużą ekspertyzę, jeżeli chodzi o obligacje, instrumenty dłużne. Warto tutaj przypomnieć, że reakcja Ministerstwa Finansów na tą wycenę linijkową nie wzięła się znikąd i tak naprawdę to, że w polskich funduszach jest tak dużo obligacji korporacyjnych, nie wynika z tego, że ci wszyscy emitenci są tak znakomici, czy że te obligacje tak świetnie płacą. To wynika z tego, że pozornie nie widać zmienności, znaczy nie widać, a ona tam nadal jest, co prowadziło no do bardzo paradoksalnej sytuacji, kiedy fundusze obligacji korporacyjnych, które mają relatywnie wysokie stopy zwrotu w stosunku do obligacji skarbowych, miały też znacznie niższą zmienność niż fundusze obligacji skarbowych. Dlatego z punktu widzenia wielu zarządzających racjonalne było pozostanie na krajowym rynku obligacji i korzystanie z tej, no, z tej niedoskonałości związanej ze sposobem wyceny. Nam to się nigdy nie podobało, bo ryzyko można co najwyżej odroczyć w czasie, ukryć, ale ono jest i w razie czego potrafi uderzyć. Także cieszymy się, że to podejście stanie się, że tak powiem, umocowane prawem.
Mhm. Okej, okay. Czyli wniosek mamy taki, że staramy się trzymać płynnych rynków, wychodzimy mocniej na zagranicę, natomiast no, jeżeli w naszych portfelach występują te papiery, które jeszcze są wyceniane liniowo, to nie stanowią one jakiejś znakomitej większości, wręcz odwrotnie, staramy się gdzieś ten reżim trzymać.
To jest od 0 do 17%, przy czym w niektórych funduszach nawet ponad 7 punktów procentowych z tego stanowią papiery, które poddane były tak zwanemu impermentowi, czyli odpisowi aktualizującemu wycenę ze względu na jakieś tam zmiany fundamentalne. W firmie funkcjonują, no, robione nie przez nas, tylko przez nasze ryzyko, procedury weryfikacji tego, na ile wycena w danej chwili jest adekwatna, i wszystko, co, do czego mamy wątpliwości co do tej adekwatności, jest analizowane i ewentualnie odpisywane. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. W kwestii tego ryzyka kredytowego, rozumianego nie tylko jako papiery korporacyjne, tylko też szerzej jako ryzyko na przykład krajów emerging markets. Myślę, że to, co warto powiedzieć, to stopień granulacji tego portfela, czy inaczej rozdrobnienia, czy dywersyfikacji portfela kredytowego. To jest bardzo istotne. Nie o każdej z tych inwestycji decydowałem, bo na pewno pamiętacie, że jestem dopiero od października w skarbcu, i to, co mi się bardzo spodobało, to, że tutaj każda inwestycja jest w skali dostosowana do tego, jakie ma ryzyko, i znajduje to odzwierciedlenie w proporcji, którą ona ma w portfelu. Więc nawet jeżeli coś się chwieje, to trudno to zauważyć istotny wpływ jakiejś tam krytycznej sytuacji w konkretnych emitentach na jednostkę. A druga sprawa to jest właśnie ta ekspertyza międzynarodowa. Wydaje się, że Europa i Stany Zjednoczone to jest ocean możliwości. I oczywiście mamy jakby pewien dystans dotyczący tego, żeby fundamentalnie ocenić każdego emitenta, ale nie taki jest pomysł. Pomysł jest taki, że uczciwie przyglądając się emitentom, można zdyskryminować tych, którzy w swoich grupach porównawczych mają relatywnie najgorszą sytuację fundamentalną, co często nie znajduje odzwierciedlenia w spreadach, no bo na przykład ratingi spółek, dajmy na to, olejowych, w bardzo dużym stopniu zależą od tego, jak duża jest ta spółka, jak jest geograficznie zdywersyfikowana, ile ma upstreamu, ile ma downstreamu, a w stosunkowo niewielkim stopniu od tego, jakie są jej poziomy zadłużenia, czy sytuacja z planami emerytalnymi. I na tej podstawie można sobie bardzo fajnie wybrać do portfela relatywnie najlepszych reprezentantów danych sektorów. Druga rzecz, na którą uważamy, to są ewentualne triggery pogorszenia sytuacji kredytowej. To znaczy, jeżeli możemy się spodziewać, że przez najbliższe miesiące czy kwartały w danym kraju, czy w danym emitencie, szerzej mówiąc, nie występują jakieś natychmiastowe powody czy sytuacje, które mogłyby wywołać przecenę kredytową, na przykład wybory, które mogły doprowadzić populistów do władzy, traktujemy to jako inwestycję relatywnie bezpieczniejszą niż w kraju, w którym takie ryzyko istnieje. I staramy się dobierać do portfela takich emitentów, przy których odrobiona jest ta praca, jeśli chodzi o analizę od dołu do góry.
Dobrze, panowie, to jeszcze ostatnie pytanie na koniec, dosłownie o kilka zdań komentarza. Chciałem was poprosić odnośnie funduszy, którymi zarządzacie, jakieś takie największe, nie wiem, szanse, zagrożenia, które widzicie, i pomysły, w kierunku których chcecie te fundusze prowadzić. Grzegorz, może zacznę od ciebie, czyli mówimy tutaj o skarbcu konserwatywnym, czyli dawna kasa, oraz o skarbcu obligacji.
Tak jest. Skarbiec konserwatywny, nazwa go zobowiązuje jeszcze bardziej niż przedtem, jest zarządzany z bardzo dużą uwagą poświęconą ryzyku. Oczywiście staramy się osiągać taką stopę zwrotu, która będzie dla naszych klientów zadowalająca. Natomiast bardzo ważne jest też dla nas, żeby nie pojawiała się nadmierna zmienność, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że ten fundusz ma specyficzne miejsce w parasolu, służy do przechowywania środków w przypadku gorszej koniunktury na ryzykownych klasach aktywów, do wchodzenia, wychodzenia w inne inwestycje, a po drugie, w pewien sposób jest to substytut dla lokaty bankowej o bardzo wysokiej płynności i tutaj zmienność, no tą konkurencyjność konserwatywnego w tym zakresie bardzo mocno by podważyła. W związku z tym staramy się, żeby ryzyko tam było zdywersyfikowane, tak jak już mówiliśmy, takie papiery korporacyjne to jest tak naprawdę niskie naście procent, przy czym tutaj mamy też bardzo dużą dbałość o jakość kredytową tych emitentów. Mamy spory udział obligacji bankowych, które może nie mają najwyższych spreadów, natomiast charakteryzują się relatywnie wyższą płynnością i na pewno wyższym bezpieczeństwem niż przeciętny emitent sektora niefinansowego. Następnie mamy obligacje komunalne, gdzie mamy znowu jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Do tego staramy się dobudowywać część zagraniczną. Tutaj celujemy przede wszystkim w emitentów rządowych, w krótkie papiery, raczej dosyć wiarygodnych krajów, które jednak, co ciekawe, okazują się być konkurencyjne, jeśli chodzi o dochodowość w stosunku do polskich emitentów korporacyjnych, między innymi dlatego, że w przypadku papierów eurowych jesteśmy w stanie osiągać dodatkowy dochód z zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym. Mamy oczywiście część polskich papierów skarbowych, to są papiery zmiennokuponowe, tutaj absolutnie nie wchodzimy w ryzyko stopy procentowej. W ryzyko stopy procentowej natomiast wchodzi subfundusz skarbiec obligacja. To jest benchmarkowy fundusz polskiego rynku obligacji skarbowych. Bardzo przejrzysta struktura, tam są praktycznie tylko obligacje skarbowe. Fundusz stara się wykorzystać sytuacje, które ten rynek daje. A poza wszystkim, no tak się składa, że ten rynek wygląda nadal całkiem nieźle i sądzę, że tak jak przez poprzednie 2 lata, tak jak i w tym roku, może pozytywnie zaskoczyć i chyba zresztą nikt nie spisuje obligacji skarbowych na straty. Fundusz przez to, że jest taki przejrzysty, dostarcza dokładnie tego, czego się od niego oczekuje. Tam nie ma specjalnych zaskoczeń.
Dobrze, i Kamil, to samo pytanie do Ciebie, przy czym mówimy tutaj o trzech subfunduszach, czyli subfundusz konserwatywny plus, dłużny uniwersalny i obligacji wysokiego dochodu.
Tak, dziękuję. Jeśli chodzi o skarbiec konserwatywny plus, to drugi najbardziej defensywny produkt w palecie skarbca. Fundusz, który, jak pamiętacie, może mieć nawet 50% ryzyka korporacyjnego w portfelu. I jest moim wyborem, że to ryzyko korporacyjne, w szczególności złotowe ryzyko korporacyjne, stabilnie utrzymuje się poniżej 20%. I nie planuję dodawania go w horyzoncie kwartałów, dopóki warunki cenowe na rynku polskich obligacji korporacyjnych nie zmienią się bardzo wyraźnie. Taki brak komponentu korporacyjnego powoduje, że stopy zwrotu, gdyby nic poza tym na funduszu nie robić, byłyby niższe niż tam, gdzie taki dodatkowy silnik pracuje. To jest świadomy wybór, bo wydaje mi się, że ilość soku, który pozostał w cytrynie pod tytułem nazywającej się ryzyko korporacyjne, jest po prostu zbyt mała, aby z tego czerpać. Ryzyko, że pojawią się tam poważne odpisy, przewyższa moim zdaniem szansę, że ten sok wystarczy na wygodne życie w portfelu. Dlatego fundusz w niewielkim stopniu stara się korzystać z okazji, które nadarzają się na płynnych rynkach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, przy czym zakłady, które bierze, są skalowane z uwzględnieniem oczekiwanego w tym funduszu przez klienta bardzo umiarkowanego poziomu akceptowalnego ryzyka. Drugi komponent portfela, który pojawia się okresowo i na tą chwilę nie jest jakoś bardzo istotny, to są polskie obligacje zmiennokuponowe, które jeśli stanieją, są dodawane do portfela po to, żeby dokładać mu, no myślę, że niski kilkadziesiąt punktów bazowych w skali roku. I w przypadku tych obligacji zdarza się, że dokładana jest również dźwignia finansowa po to, żeby uzyskać jakby możliwość inwestycji w bardzo krótkie papiery o bardzo małej zmianie ceny, ale w takiej skali, żeby fundusz odczuł ich obecność w portfelu, żeby dało się je zauważyć na wynikach. Jeśli chodzi o fundusz dłużny uniwersalny, no to tutaj mamy, jeśli chodzi o ryzyko korporacyjne, dość podobną sytuację, to znaczy polskiego ryzyka korporacyjnego jest tam jeszcze mniej, bo w okolicach 15%. Co w takim razie robić, żeby te stopy zwrotu zapewnić? A no tutaj znowu korzystać z tych okazji, które oferuje pewnie bardziej rynek globalny niż lokalny i tym się pewnie trochę ten fundusz różni od plusa, który jest może troszeczkę bardziej skoncentrowany na tych okazjach globalnych, przepraszam, lokalnych. I w funduszu dłużnym uniwersalnym na międzynarodowych rynkach, jeśli rozpoznam jakąś nieefektywność, okazję, potencjał, otwierane są pozycje, które pewnie gdyby chcieć to skwantyfikować w liczbach, to są ze 3 razy większe niż w konserwatywnym plus, każda z nich. Dopóki te pomysły, które mam, się sprawdzają, no to stopy zwrotu są satysfakcjonujące. W tym roku udało się całkiem fajnie trafić kilka pomysłów, głównie związanych z odbiciem cen aktywów ryzykownych od początku roku, co spowodowało, że fundusze są w obu przypadkach na podium w swoich grupach porównawczych. Konserwatywny plus jest trzeci na 20 kilka funduszy ze stopą zwrotu 0,70 parę setnych procenta, natomiast dłużny uniwersalny ze stopą zwrotu rzędu 1,15% jest liderem swojej grupy porównawczej, w którym jest 50 kilka funduszy. Jestem bardzo dumny z tych wyników. Jeśli chodzi o skarbiec obligacji wysokiego dochodu, to jest fundusz, w którym ryzyko korporacyjne być musi, ale to jest ryzyko korporacyjne głównie amerykańskich spółek zakupione w olbrzymiej większości poprzez ETF-y. Z jednej strony jest to fajne płynnościowo, z drugiej strony jest to fajne, jeśli chodzi o koszty transakcyjne. Zgodnie ze statutem tego typu ryzyka musi być w tym funduszu co najmniej 50%. Maksymalnie może być go 100% ze względu na to, że jakby faza cyklu koniunkturalnego, tak jak ja to oceniam, jest dojrzała, to raczej w tej chwili staram się, żeby tych ETF-ów więcej niż 80% w funduszu nie było i mniej więcej taka była alokacja na początku roku, kiedy miałem bardzo optymistyczne założenia dotyczące koniunktury na tych aktywach ryzykownych. W tej chwili ta alokacja jest stopniowo zmniejszana w stronę tego nowego minimum po zmianach, czyli 50%. Uważam, że jeżeli przyjąć, że rynek porusza się takimi zębami, wygląda trochę jak takie zęby piły, no to w którymś momencie znajdziemy się na szczycie i chciałbym, żeby ten fundusz w dłuższym terminie zarabiał nie dlatego, że jest bardzo agresywny, tylko dlatego, że będzie potrafił być defensywny we właściwym momencie. Bo dodam, że w skarbcu obligacji wysokiego dochodu inwestujemy również w obligacje krajów wschodzących. I o tym nie powiedzieliśmy, a tutaj wielki wkład Grzegorza, może jego skromność nie pozwala mu o tym powiedzieć, więc ja o tym powiem. Mamy tutaj analitycznie bardzo fajny jakby warsztat oceny krajów aspirujących dopiero do wejścia do Unii Europejskiej i to jest zasługa Grzegorza. Mówię tutaj o takich krajach jak Macedonia, Albania, Czarnogóra czy Serbia. I te kraje w ostatnim czasie bardzo pozytywnie kontrybuowały do wyników naszych funduszy. Wiązało się to fundamentalnie głównie z tym, że Macedonia po zmianie nazwy została zaakceptowana przez Grecję jako nowy członek Unii Europejskiej i przyspieszyły jej negocjacje akcesyjne z NATO, co związało się z dosyć gwałtownym wdrożeniem emitowanych przez nią obligacji.
Dobrze, panowie, bardzo dziękuję za wasz komentarz. Zachęcamy jednocześnie do lektury tych miesięcznych komentarzy, które macie okazję pisać, które są też dostępne na naszej stronie i w newsletterze. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.